Może zacznijmy od razu od pierwszego wersetu z Ewangelii Mateusza. Tak jak Mateusz wspomniał podczas ostatniego wykładu, mówiliśmy o wielkiej sile, która odmieniła starożytny, zepsuty świat. Patrzyliśmy na kilka scen z życia Jezusa, scen, które później w formie przekazu ustnego były przekazywane od jednych chrześcijan do drugich. No, scen, które wiele zmieniły w tamtym świecie. Jezus zapoczątkował ogromne zmiany w starożytnym świecie. Wywierał wpływ nie tylko przez to, że nauczał, przede wszystkim wywierał wpływ przez to, jak żył. Jednak prawdy, które on przedstawiał, nigdy nie dotarłyby do całego cywilizowanego świata, gdyby nie ludzie, którzy go obserwowali, którym on powierzył tą misję czynienia uczniami. Więc Jezus wywierał i wywiera ogromny wpływ na świat, ale nie robi tego sam. W wersecie, który mamy na ekranie, jest jedno bardzo ważne słowo. To pierwsze słowo tego tekstu, mianowicie wy. Czyli Jezus mówi, to wy jesteście solą ziemi. Nie ja jestem solą ziemi, wy jesteście tą solą. Wy macie zmienić świat wokół was. Więc prawdą jest, że Bóg mógłby poradzić sobie sam. Jezus też mógł poradzić sobie sam w swoim zadaniu na ziemi, ale wybrał inaczej. I to jest dla nas bardzo ciekawa lekcja. Czytamy o niej na początku Ewangelii. Popatrzmy na Ewangelię Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Kawałek dalej Jezus spotyka kolejnych braci, powołuje ich i oni idą za nim. I to jest ciekawe, że to jest pierwszy dzień publicznej służby Jezusa. Może jeden z pierwszych dni, tekst tego nie rozstrzyga. I Jezus nie robi wszystkiego sam, tylko co robi? Przechodzi koło jeziora i powołuje pierwszych uczniów. Więc Jezus mógł poradzić sobie sam w swoim ziemskim zadaniu, ale wybrał inaczej. Zaraz na początku służby powołuje uczniów. 3 lata później Jezus żegna się ze swoimi uczniami, to stosunkowo krótko, i na ich ręce złoży dalszą misję czynienia uczniów. Więc widzimy z tej lekcji, że Jezus nie zamierza zmienić świata sam. Bóg też nie myśli w ten sposób, by ingerować w cudowny sposób w niektóre sfery tego świata. Wręcz przeciwnie, nawet ta lekcja z Ewangelii pokazuje nam, że Bóg chce użyć do tego nas. Ta lekcja dotarła do mnie wiele lat po nawróceniu. Ta prawda, że Jezus pragnie wpływać na świat wokół nas, przez nas. Nie zrobi tego za nas. Czasami spodziewamy się Jego jakiejś nadnaturalnej ingerencji w nasze życie i takie ingerencje się zdarzają, ale zasadą raczej jest coś przeciwnego, że On pragnie użyć nas, byśmy coś zmienili. Więc On nie zrobi niczego za nas, może zrobić coś przez nas. Naszymi rękami, naszymi umysłami, naszymi sercami. I tak było w starożytnym świecie. Te zmiany, o których mówiliśmy 2 tygodnie temu, rozpoczął Jezus, ale kontynuowali je ludzie. I dzisiaj zadamy sobie pytanie, każdy z nas, czy należysz do tych ludzi, którzy zmieniają świat wokół? To pytanie można by zadać troszkę inaczej. Czy jesteś uczniem Chrystusa? Dlatego, że każdy uczeń Chrystusa jest do tego powołany. Może połowa tej sali jest za młoda na to pytanie, ale kiedy byłem też nastolatkiem, to słyszałem to pytanie. Czy myślę w ten sposób, żeby zmieniać świat wokoło? I wtedy nie myślałem. Kiedy dzisiaj zadaję to pytanie, wielu mówi, no kim ja jestem, żeby zmieniać świat? Ja jestem taki malutki, świat jest taki wielki. Co ja mogę zrobić? Czy aby na pewno Bóg mnie powołuje, żeby zmieniać rzeczywistość wokół? Kim ja jestem? W naszym tekście znajdujemy pewną podpowiedź. Pod koniec 16 wersetu czytamy o pierwszych uczniach, o ich kompetencjach do tego, żeby zmieniać świat wokół. Jakie to były kompetencje? Czytamy, byli bowiem rybakami. Jakie mieli kompetencje, by zmienić rzeczywistość wokół siebie? Ćwiczyli dużo na rybach. Więc kim trzeba być, by zmieniać świat wokół? Nie trzeba być nikim. Bóg nie myśli w ten sposób, żeby ten świat zmienić przez wielkich ludzi. Jezus, pierwszych ludzi, jakich powołał na swoich uczniów, o których czytaliśmy w Ewangelii Marka, to było czterech rybaków, którzy nigdy nie widzieli świata poza swoją okolicą prawdopodobnie, którzy nie myśleli nigdy dalej niż ich malutkie rodzinne przedsiębiorstwo rybackie. Więc z tej lekcji płynie dla nas taki wniosek, że nie musisz być wielki, by wprowadzać wielkie zmiany. Nie musisz być wielki, by wprowadzać wielkie zmiany. Jezus działał tylko publicznie przez 3 lata i zawsze zadawałem sobie pytanie, dlaczego tak krótko? Dlaczego tylko 3 lata wychowywał swoich uczniów i odszedł? Przecież mógł to zrobić na dłuższym odcinku czasu. Może zrobił to po to, by podkreślić, że on nie chce zmieniać świata za nas, ale przez nas. Naszymi rękami, naszymi umysłami i naszymi sercami. Gdyby było inaczej, to Jezus wyręczałby uczniów. Jezus zrobiłby za nich to, czego oni dokonali w pierwszym wieku. Wyręczyłby apostoła Pawła. Przemiana świata zaczęła się gdzieś tam, w Palestynie, ale kilkadziesiąt lat później te przemiany były już widoczne szeroko w Cesarstwie Rzymskim. Czy Ewangelia o Jezusie, prawda o Nim, te sceny, o których mówiliśmy 2 tygodnie temu, sam Bóg zaniósł do Rzymu i do innych miast? Czy On na zasadzie objawienia przekazał prawdę o sobie, tak, żeby się wyświetliła wszystkim ludziom w tamtym świecie? Nie, prawdę o Jezusie zanoszą tacy sami ludzie jak my. I Bóg ich w tym nie wyręcza, nie zrobi tego za nich. Więc powinniśmy z tych lekcji wyciągnąć coś dla nas. Bóg złożył na nasze ręce wielkie zadanie. Tym zadaniem jest przemienić świat. Jezus to dzieło rozpoczął, uczniowie je kontynuowali, dzisiaj my je kontynuujemy. Nie zrobi tego za nas. Kilka razy w życiu zdarzy się jakiś cud. Czasami Bóg tak się podpisuje gdzieś w naszej rzeczywistości, ale regułą jest to, że my pracujemy naszymi rękami, umysłami i sercami, by zmieniać rzeczywistość wokół nas. I Bóg nie zrobi tego za nas, jedyne co zrobi, to nauczy nas, jak zmieniać świat. Z samej Ewangelii, z przykładu życia Jezusa płynie kilkadziesiąt lekcji, jak zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Bóg może nas przygotować, ukształtować nasz charakter. Chrześcijanie często zadają sobie pytanie, dlaczego mnie spotykają trudności. I jedna z pierwszych odpowiedzi jest taka, Bóg kształtuje ciebie, żebyś był silniejszy. Nie wiem, czy oglądacie rajd Paryż-Dakar, który obecnie się rozgrywa. I jeden z Polaków, który tam jedzie na quadzie, Sonik, Zapytany, czy każdy Dakar jest trudniejszy, powiedział, to prawda, to jest mój chyba dziewiąty, ósmy albo dziewiąty rajd. Każdy następny był trudniejszy, ale my byliśmy silniejsi i nasze maszyny były lepsze. Więc Bóg nie zrobi za nas trudnych zadań, które są wokół, ale może nas przygotować, ukształtować nasz charakter. Z roku na rok jesteśmy przecież silniejsi. No i w końcu Jezus i Bóg mogą wyposażyć nas w umiejętności i moc. Kiedy Jezus żegnał się z uczniami, to nie mówił, teraz radźcie sobie sami, tylko powiedział, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc Jezus wyposaża nas, pomaga nam wykonać to zadanie, którego Bóg od nas oczekuje. No i widzimy, że coś takiego wydarzyło się w życiu uczniów. Oni z umysłu, który był skupiony na własnych sprawach, nie mieli żadnego zasięgu, jeżeli chodzi o swój wpływ, mieli tylko wpływ na rodzinę, najbliższą przyjaciół, stali się zupełnie innymi ludźmi. Widzimy też tą zmianę w życiu pierwszego pokolenia chrześcijan, zwykłych ludzi. Niektórzy chcieliby się dopatrzeć tutaj takiej zasady, że trzeba być prostym człowiekiem, żeby Bóg nas użył. Ale ta zasada nie jest prawdziwa. Nie trzeba być nikim, by Bóg cię użył. Czy jesteś mały, czy duży w oczach tego świata, to nie ma znaczenia. Sam apostoł Paweł, wiemy o nim, że był bardzo dobrze wykształcony, miał podwójne obywatelstwo, zasięg jego wpływu był bardzo duży, jak na tamte czasy, a mimo to Bóg go przecież używa i to bardzo. Jego uczeń Łukasz, który napisał Ewangelię Łukasza, też nie był rybakiem, był lekarzem. W oczach tamtych ludzi kimś wielkim może. Ale ci dwaj, i Paweł, i Łukasz, przedstawiają na kartach Nowego Testamentu to, w jaki sposób podchodzą do swojej wielkości. Paweł mówi, wszystko, czym się mogłem szczycić, kim jestem, co zdobyłem, uznaję za śmieci. Żeby nie opierać się na sobie, na ludzkich autorytetach, ale na Bogu. Paweł i Łukasz byli skromni, odrzucali te ludzkie kryteria wielkości, by ufać Bogu, nie sobie i by się podobać Bogu, a nie innym ludziom. Więc to nie ma znaczenia, czy jesteś mały, czy duży w oczach innych w naszym społeczeństwie. Nie ma to żadnego znaczenia. Tak czy inaczej możesz zmieniać świat wokół i nawet jesteś do tego powołany. Popatrzmy jeszcze raz na Ewangelia Mateusza 5. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła, nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Więc Bóg oczekuje, że my jako uczniowie Chrystusa będziemy solą tej ziemi. Więc zadawać sobie pytanie, czy ja jestem powołany, czy nie do takich rzeczy, żeby zmieniać świat, jest błędem, bo odpowiedź jest bardzo jasna. Każdy uczeń Chrystusa jest do tego powołany. Skoro tak, musimy zadać sobie dzisiaj to trudne pytanie, czy należy do grona ludzi, którzy myślą i żyją w ten sposób. Czy jesteśmy solą dla tej ziemi? Jezus mówi, co jeżeli sól utraci swój smak? No, a nic się już nie przyda. W tamtych czasach sól, jeżeli była czysta, ona nie traciła swoich właściwości. Była cały czas takiej samej jakości. Ale zdarzało się w okolicach Morza Martwego, że sól była z domieszką na przykład gipsu. I wtedy nie nadawała się ona, by coś przyprawić, by coś zakonserwować, by wydobyć jakiś smak. Wręcz przeciwnie, nadawała się tylko i wyłącznie do tego, żeby posypać nią drogę. W tamtych czasach sypano drogi solą, nie tak jak u nas, żeby się samochody nie ślizgały, ale po to, żeby nic na nich nie rosło. Jezus mówi, jeżeli jesteś uczniem, a nie zmieniasz świata wokół siebie, jesteś jak sól pomieszana z gipsem. Na co się przyda? No, na to, żeby być posypką na drogę. W piątek wieczorem obchodziliśmy urodziny jednego z moich przyjaciół z małej grupy i czytaliśmy drugi rozdział listu do Filipian. No i z wersetu 15 wyciągnęliśmy dla Tomka życzenia. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten tekst. Abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Być solą dla tej ziemi, być źródłem światła w tym świecie pośród narodu zepsutego i przewrotnego. To jest nasza rola. W tamtych czasach w Cesarstwie Rzymskim faktycznie naród był zepsuty. Był o wiele bardziej zaangażowany w grzeszne rzeczy niż nasz naród dzisiaj. Ale nasza kultura zmierza w dokładnie tą samą stronę, jak to działo się 2000 lat temu. Dlatego Jezus mówi, im naród jest gorszy, tym to jest ważniejsze nasza rola. Być solą tej ziemi, być światłem w tym świecie. Dlatego to pytanie dzisiaj każdy z nas sobie zadaje. Czy ja tą rolę odgrywam wobec świata wokół? Aby to sprawdzić, czy jesteśmy ludźmi, którzy myślą i żyją w ten sposób, porównamy się z chrześcijanami pierwszego wieku w trzech aspektach. Oczywiście to jest niewiele, musielibyśmy to porównanie zrobić na co najmniej 20, ale zaczniemy od tych trzech. Chrześcijanie wnieśli w ten starożytny, zepsuty świat takie rzeczy, zobaczmy. Po pierwsze, było to nowe pojęcie człowieka. Mówiliśmy o tym trochę 2 tygodnie temu. Po drugie, wnieśli nowe pojęcie Boga. Po trzecie, wnieśli nowe pojęcie religii. O pierwszym mówiliśmy podczas świątecznego spotkania, nowe pojęcie człowieka. Jezus w rewolucyjny sposób traktował drugiego człowieka. Z całym szacunkiem dla jego osoby, jego życia. I to bez względu na to, kim ten człowiek był. Widzieliśmy to między innymi w scenie, kiedy Jezus przygarnia dzieci, żeby je błogosławić. Uczniowie szorstko zabraniają tym, którzy te dzieci przyprowadzali. Jezus ich tam skarcił dosyć mocno i cieszył się tą chwilą. W tamtym świecie dziecko nie miało swoich praw, dlatego że patrzono na to wszystko z punktu widzenia ekonomicznego. Czy mi się opłaca, czy nie. Jezus wprowadził mocną zmianę. Pokazał właściwe podejście do drugiego człowieka z całym szacunkiem dla jego osoby, dla jego życia. Bez względu na to, czy to było dziecko, czy nie, czy to był człowiek ułomny, czy nie. Jezus tych ludzi przygarniał, pomagał. I ten obraz Jezusa, który w ten sposób postępuje, on zmienił świat. I chrześcijanie pierwszego wieku stali się solą dla ziemi, dla tamtego społeczeństwa, przejawiając tą samą postawę wobec drugiego człowieka. Postawę pełną pokory, pełną troski, zaangażowania, bez względu na to, ile ten ktoś był wart w oczach innych ludzi. Chrześcijanie w pierwszym wieku byli solą ziemi, ponieważ swoją wielkość mierzyli w taki sam sposób jak Jezus. Czyli mierzyli zdolnością i chęcią służenia innym. Jezus powiedział, największy jest ten, kto potrafi służyć tym, którzy nie mogą się odwzajemnić. Dlatego chrześcijanie pierwszego wieku zmienili świat wokół. Nie zrobił tego Jezus, chociaż on tą zmianę zapoczątkował, on pokazał wzorzec, który patrząc, który naśladując, chrześcijanie pierwszego wieku zmienili rzeczywistość wokół siebie. Czy należysz do ludzi, którzy zmieniają świat wokół? Czy należysz do tych, którzy są dzisiaj solą dla tej ziemi? Czy traktujesz drugiego człowieka tak, jak traktował go Jezus? Jeżeli nie, to na co komu taki wzór? Jaki pożytek z ucznia Chrystusa, który nie żyje w ten sposób? Jezus mówi, na nic się to nie przyda, tylko na wyrzucenie, na podeptanie przez ludzi. Więc to było pierwsze, nowe pojęcie człowieka, wartości jego życia. Drugie to nowe pojęcie Boga. Chrześcijanie w pierwszym wieku wprowadzili w ten cywilizowany świat nowe pojęcie Boga. Pozwólcie, że zacytuję tutaj fragment książki Formuła Mocy. Na przykład dla Greków z pojęcia doskonałości bóstwa wynikało, że jest ono niepodatne na nasze smutki, radości, zmartwienia i tragedie. Bóg był oddalony i nieczuły. Tymczasem uczniowie Jezusa na sobie doświadczyli, do jakiego stopnia Bóg jest przejęty losem człowieka i świata, jak głębokie wzruszenie okazywał Jezus na widok każdej niedoli, grzechu, tragedii, jak kochał ludzi i pragnął ich ratować. I takiego Boga uczniowie ukazali później światu. Ten uniwersalizm miłości Bożej miał wkrótce przeskoczyć bariery Talmudu i rzeczywiście objąć cały świat. Jaka ogromna różnica w stosunku do bogów pogan, często bogów zazdroszczących człowiekowi szczęścia, mściwych, czekających na okazję zaszkodzenia człowiekowi. Chrześcijanie przejęli ze skarbca Starego Testamentu pojęcie Boga jedynego i świętego w odróżnieniu od wielobóstwa pogan, których bogowie zdolni byli do popełniania wszelkich niemoralnych czynów. Więc tak wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o obraz Boga w starożytnym świecie. Bogowie albo byli też moralnie zepsuci i mieli do tego prawo, albo byli mściwi, zazdrościli człowiekowi, jeżeli się coś mu udawało. Więc chrześcijanie wprowadzili w starożytny świat nowe pojęcie Boga. I dlatego stali się solą dla tamtego społeczeństwa, przedstawiając obraz prawdziwego Boga, jedynego Boga, który pokochał człowieka i oddał za niego swoje życie. Dzisiaj nasze społeczeństwo też ma pewien obraz Boga i on wcale nie jest do końca zbieżny z tym, co czytamy w Słowie Bożym. Często ten obraz jest Boga, który chce ukarać za grzechy, który patrzy na to, czy człowiek, na jego czyny, gdzie zbawienie zależne jest od naszych uczynków. Więc ten obraz Boga jest mocno dzisiaj skrzywiony. Czasami jest to obraz Boga, który jest niezaangażowany w życie człowieka, jest tam gdzieś daleko, stworzył nas, ale zapomniał o nas albo nie chce się nami zajmować. Być solą ziemi to przywrócić prawdziwy obraz Boga ludziom wokół nas. Przez ostatnie wykłady przejawiała się taka myśl, że nie wystarczy dobrze mówić. To jest o wiele za mało. O wiele ważniejsze jest to, jak żyjesz, niż to, co mówisz. Bo mówić się można nauczyć, a żyć to jest o wiele trudniejsze. W jaki sposób świat wokół nas ma poznać, jaki jest Bóg? Czy przez to, co mówimy? Powiemy im, Bóg jest wielki, Bóg ci wybaczył, Bóg potrafi przez swojego ducha zrobić, że twoje życie będzie wspaniałe. Nasze słowa nie będą nic warte, jeżeli nie będą odbiciem naszego życia. Jeżeli obraz Boga świat wokół nas ma poznać, to zrobi to jedynie patrząc na to, jak żyjemy, a nie przez to, co mówimy. Dlatego być solą ziemi to nie nauczyć się, jaki jest Bóg, a później to ogłaszać. Być solą ziemi to żyć z takim Bogiem, pokazywać, jak On wpływa na moje życie. Więc czy należysz do ludzi, którzy zmieniają świat? Czy jesteś osobą, która jest solą dla tej ziemi? Czy jesteś uczniem Chrystusa, który swoim życiem, postępowaniem, myśleniem, wyborami, charakterem pokazuje, jaki wspaniały jest Bóg. Jeżeli nie, to na co komu ten wzór? Na co komu sól z gipsem? Przyda się, tak? Można nią posypać ziemię, ale nic więcej. Więc chrześcijanie pierwszego wieku wprowadzili nowe pojęcie Boga. I trzecia rzecz, którą wprowadzili, nowe pojęcie religii. Aby zrozumieć, co mam tutaj na myśli, zobaczmy na fragment, który dobrze znamy z Ewangelii Jana, 4 rozdział, gdzie Jezus spotyka się przy studni z Samarytanką. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Jesteśmy tutaj świadkami dzięki Ewangelii sceny rozmowy Jezusa z Samarytanką. Żydzi i Samarytanie kłócili się o właściwe miejsce oddawania czci Bogu. W starożytnym świecie kontakt z Bogiem był powiązany oczywiście z konkretnym miejscem, świętym miejscem i odpowiednimi rytuałami. Ale Jezus mówi, że nadeszła godzina, kiedy się to zmienia. I ma na myśli dzieło swojego życia, śmierci i zmartwychwstanie. Dzięki temu, co się wydarzyło wtedy, czego Jezus dokonał, to wszystko się zmieniło, czyli kontakt z Bogiem przestał być związany ze świętym miejscem i z jakimiś odpowiednimi czynnościami. A gdzie został przeniesiony? Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Takich czcicieli chce mieć Ojciec. Dzięki Jezusowi nie miało już znaczenia to, czy jesteś w odpowiednim miejscu, czy nie. Odpowiednim miejscem na relację z Bogiem, chociaż to pojęcie w tamtych czasach jeszcze nie istniało, ale od czasów Jezusa istnieje. Odpowiednim miejscem na ten kult, który tak naprawdę jest relacją, gdzie jest? W Jerozolimie? Czy na Gerazim? W górze? Nie. Jest w środku, w człowieku, w jego sercu. Nowe pojęcie religii. I znowu przykładamy to do naszych czasów, mamy wrażenie, że coś tu się nie zgadza. Tak jakby to nowe pojęcie nie zafunkcjonowało do końca w naszej rzeczywistości. Otóż część Polaków myśli, że Bóg mieszka w kościele i że jedynym sposobem kontaktu z nimi jest odpowiednie robienie odpowiednich rzeczy. Jezus to zmienił. Bóg pragnie, byśmy oddawali Mu cześć we własnym duchu. To, co działo się między Bogiem a człowiekiem za pomocą specjalnych wydarzeń, w specjalnych miejscach, Jezus przeniósł do wnętrza człowieka, w jego codzienność. Dla pierwszych chrześcijan nabożeństwem było nie przybycie na określone miejsce, nie uczestnictwo w określonym rytuale czy liturgii, nie przyniesienie ofiary, lecz według słów Jezusa Bóg jest duchem, Jego czciciele powinni Mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. Nabożeństwem dla nich była społeczność z Bogiem tej niewidzialnej i nieśmiertelnej cząstki osobowości człowieka z niewidzialnym i nieśmiertelnym Bogiem. Odczuwanie Bożej obecności, przyjaźń z Bogiem. To było oddawanie czci Bogu. Jakie zaskoczenie dla ludzi, którzy jak Żydzi i Samarytanie kłócili się o prawdziwe święte miejsce. pogan, którzy lądem i morzem zdążali do świętych miejsc w poszukiwaniu społeczności z bóstwem, ofiarników przynoszących do ołtarza swoje zwierzęta. Nawet w łonie pierwszego zboru chrześcijańskiego w Jerozolimie powstał jeszcze spór o istotę nabożeństwa. Stronnicy judaizmu utrzymywali, że religia polega na zasłużeniu łaski Boga przez przestrzeganie zakonu. Jednak wszyscy przychylili się do zdania apostoła Piotra, że raczej należy złożyć ufność w łasce i miłości Boga. To wtedy się ostatecznie rozegrało, co jest ważne, a co nie. Czego oczekuje od nas Bóg? Jakich czcicieli chce mieć? Więc chrześcijanie w starożytnym świecie wnieśli nowe pojęcie religii. Zmienili pojęcie religii na wewnętrzną, codzienną relację z Bogiem. Więc czy należysz do ludzi, którzy zmieniają świat wokół? Czy jesteś solą dla tej ziemi? Czy pokazujesz, że człowiek a Bóg to jest kwestia przyjaźni, osobistej relacji, a nie uczestnictwo w jakichś specjalnych wydarzeniach? Jeżeli nie, to na co taki wzór? Jezus powiedział, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Nasz wykład zaczęliśmy od fragmentu Ewangelii Mateusza 5,13. Teraz proszę jeszcze go wyświetlmy. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Czytałem ostatnio taką książkę, której zapisane jest kilkaset listów, może kilkadziesiąt, nie wiem jeszcze, z ostatnich kilkuset lat. No i część była nieciekawa, ale zdarzają się takie, które coś wnoszą tutaj w nasz temat. Zaciekawił mnie list napisany przez jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamina Franklina. List pochodzi z roku 1784. Jest odpowiedzią na list Benjamina Webba, prawdopodobnie człowieka, który Franklinowi był winny jakąś sumę pieniędzy. Posłuchajmy, to jest króciutki list. Otrzymałem pański list z dołączoną do niego księgą handlową. Zasmuca mnie obraz pańskiej sytuacji. Wysyłam panu zatem weksel na kwotę 10 ludwików. Nie zamierzam ofiarować panu takiej sumy, a jedynie ją panu pożyczam. Kiedy wróci pan do swojego kraju w dobrej kondycji, z pewnością zaangażuje się pan w jakieś przedsięwzięcia, które z czasem pozwolą panu spłacić dług. Wtedy też, jeżeli spotka pan innego uczciwego człowieka w podobnej jak pan potrzebie, proszę spłacić swój dług wobec mnie, pożyczając jemu tą sumę i zachęcając go, by on również, kiedy będzie mógł, zwrócił pożyczkę w ten sam sposób, dając kolejną szansę innemu. Mam nadzieję, że środki te przejdą w ten sposób przez wiele rąk, zanim trafią na Łotra, który przerwie ich wędrówkę. Jest to mój sposób na to, aby przy pomocy niewielkiej sumy pieniędzy uczynić wiele dobra. Nie jestem wystarczająco bogaty, by móc działać wiele dobrego, dlatego muszę wykazywać się sprytem i czynić jak najwięcej niewielkimi nakładami. Życzę panu sukcesów w handlu i wszelkiego powodzenia. Teoria, której propagatorem był Franklin, wtedy jeszcze nie miała nazwy, dzisiaj nazywa się po polsku Podaj dalej. I dobrze wiemy, że nie on to wymyślił. Tak? Widzieliśmy to może w trochę innej formie wiele lat wcześniej w służbie Jezusa. Uczniowie Jezusa, chociaż nie posiadali wielkich środków, nie byli ludźmi, którzy mają wielki wpływ na świat wokoło, czyli byli podobni do nas tutaj, mogli dokonać wielkich zmian. Zrobili to dokładnie tak, jak zażyczył sobie Benjamin Franklin wobec swojego dłużnika. Wykonali swoją pracę, podając dalej i licząc na to, że ten następny zrobi to samo. Przekazowali kolejnemu człowiekowi nowe pojęcie człowieka, nowy obraz Boga, nową zasadę religii. I kiedy apostoł Paweł pisze list do Tymoteusza, powiedział: przekaż to dalej ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać to innych. Wzór życia Jezusa to nie jest kwestia tego nawet, że jest zapisany w Biblii. Ten wzór do dzisiaj wędruje też inną drogą niż przez Ewangelię, od człowieka do człowieka. Jezus przekazał go swoim uczniom. Zaczął to robić już pierwszego dnia swojej służby. Uczniowie przekazali to dalej i dalej. Apostoł Paweł, i tak to poszło na cały świat. Więc my dzisiaj jesteśmy w tej roli. Mamy podać dalej. Ludzie nie wezmą pod uwagę naszych słów. Możemy im te mądrości przekazywać, drukować, wyświetlać, rozdawać w formie traktatu. Ale to nie ma znaczenia, bo tego nie da się przekazać słowem. Jako to, w co wierzymy, czy z jakiś zbiór naszych zasad. Jezus też nie przekazał tego słowem, prawda? Przekazał to życiem. I tak samo my. Dzisiaj my mamy tą pałeczkę sztafetową, mamy ją przekazać dalej. Nie wystarczy, że to deklarujemy, że tak jest. Przekażemy to dalej wiernie, jeżeli będziemy w ten sposób żyć. Więc tak naprawdę, jeżeli wiesz już, że to jest twoje zadanie zmieniać świat wokół, jeżeli wiesz już, że jesteś solą ziemi, czyli jesteś powołany, żeby go zmieniać, to zacznij od siebie. Stań się prawdziwym uczniem, tak by móc przekazać to dalej. W tym liście Benjamina Franklina jest taki zabawny urywek, gdzie on mówi: mam nadzieję, że moje środki przejdą przez wiele rąk, zanim trafią na Łotra, który przerwie ich wędrówkę. No i chciałbym ten wykład zakończyć taką zachętą dla nas. Jezus z taką samą nadzieją wysłał w świat swoich uczniów, którzy przekazali wzorem życia to dalej. A dzisiaj pałeczka jest w naszych rękach. Obyśmy nie okazali się łotrem, który przerwie wędrówkę tego wspaniałego wzoru życia. I tego wam i sobie życzę. Dziękuję.